Wydawnictwo Nordi Press oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Margit Sandemo pod tytułem Wiosenna ofiara. Czyta Sylwia Nowiczewska. Dawno, dawno temu, przed wieloma setkami lat, Tengel zły wyruszył na dzikie pustkowia, by zaprzedać duszę diabłu. Później Tengel stał się protoplastą rodu ludzi lodu. Tengel uzyskał obietnicę ziemskiego powodzenia. Lecz w zamian za to, co najmniej jeden z jego potomków w każdym pokoleniu musiał pozostawać w służbie szatana i czynić zło. Ich znakiem miały być żółte kocie oczy. Posiadać też mieli zdolność czarowania, a kiedyś, w przyszłości, urodzić się miał ktoś rozporządzający taką ponadnaturalną siłą, jakiej świat jeszcze nie widział. Przekleństwo miało ciążyć nad rodem dopóty, dopóki nie zostanie odnalezione miejsce, w którym Tengel zły zakopał naczynie przeznaczone do gotowania czarodziejskiego wywaru, posiadającego moc przywoływania księcia ciemności. Tak głosi legenda. Jest to prawda, ale nie do końca. W istocie bowiem stało się tak, że Tengel zły odnalazł źródła życia i napił się tam wody zła. Uzyskał obietnicę nieśmiertelności i władzy nad ludźmi, a w zamian za to oddał swoje potomstwo we władanie złym mocom. Czasy jednak były marne, wobec czego Tengel zapadł w letarg, w stan uśpienia, dopóki sytuacja na ziemi się nie poprawi. Kociołek, o którym mówiono, był w rzeczywistości garnkiem zawierającym wodę zła i zakopanym przez Tengela. Teraz Tengel z niecierpliwością oczekuje na sygnał będący w stanie wyrwać go z uśpienia. Ale pewnego razu, w XVI wieku, w rodzie ludzi lodu, przyszedł na świat chłopiec obciążony dziedzictwem, który próbował odwrócić zło, przemienić je w dobro, i dlatego nazywano go Tengelem Dobrym. Nasza saga opowiada właśnie o nim i o jego rodzinie. Przede wszystkim jednak opowiada o kobietach z rodu Tengela. W roku 1742 Shira, należąca do potomstwa Tengela Złego, zdołała dotrzeć do źródeł życia i zaczerpnąć jasnej wody, która mogła odebrać moc wodzie zła. Nikt jednak dotychczas nie odnalazł zakopanego naczynia. Poszukiwaniom towarzyszył lęk, że zanim do tego dojdzie, Tengel zły może się obudzić. Nikt nie wiedział, co by mogło to sprawić, ani gdzie się Tengel znajduje. Z biegiem lat ludzie lodu zdołali się jednak dowiedzieć, że ich zły praprzodek ukrywa się gdzieś w Europie Południowej i że obudzić go może głos zaczarowanego fletu. Od tej pory flet budzi w nich śmiertelne przerażenie. Rozdział pierwszy. W Elistrand królowała zima. Śnieg zalegał ciężkimi zwałami na dachach, pokrywał drogi, pola i skute lodem jezioro. W domu panował bardzo miły nastrój. W tej szczególnej ciszy, jaką odznacza się szara zimowa godzina, Winga i jej gość Hajke siedzieli przed kominkiem i grzali nogi przemarznięte podczas męczącej wędrówki po majątku. Rozsiedli się w wygodnych fotelach, wyciągnięte do ognia stopy oparli na stołeczkach. Winga kokieteryjnie poruszała palcami, rozkoszując się ciepłem. Dobrze znowu cię widzieć, powiedziała swoim jasnym, dźwięcznym głosem. Już od dawna czułam się tu bardzo samotna. Prawie mnie nie odwiedzasz. Uśmiechnął się w odpowiedzi. Przecież wiesz dlaczego. Dziecko drogie, przecież wiesz, że nie mogę z tobą mieszkać. Już pierwszej nocy wylądowałbym w twoim łóżku. Z własnej nieprzymuszonej woli? Spytała zaczepnie. czy też dlatego, że to ja bym cię o to błagała. Z własnej woli. O tym także bardzo dobrze wiesz. Ale twoja beztroska wcale mi sprawy nie ułatwia. Heike, ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie możemy... Przerwał jej natychmiast, bo znał te argumenty i jakże chętnie by im uległ. Opiekun nie może swojej podopiecznej odwiedzać nocami, Wingo. Zwłaszcza jeśli ma ona 17 lat, a opiekun dość. Zawołała unosząc rękę. Jeśli jeszcze raz powiesz coś o swoim niesamowitym wyglądzie, to przestanę z tobą rozmawiać. To pogróżka czy obietnica? Spytał złośliwie. Winga cisnęła w niego poduszką. On jednak tak właśnie myślał. Jeszcze dzisiejszego ranka, gdy nie bez oporów zdecydował się wreszcie ją odwiedzić, bo tęsknota stawała się zbyt dotkliwa, spojrzał w lustro i pomyślał, że powinien raczej zostać u siebie w małym domku niedaleko Krystianii. Nie ma na ziemi człowieka równie brzydkiego jak on. Jest co prawda przystojny, wysoki i szczupły, ale też i na tym koniec. Gdy patrzył na te swoje zmierzwione, ciemne włosy, które zdawały się ukrywać paskudne, spiczaste uszy trola, ogarniała go nienawiść do samego siebie i te oczy, skośne, połyskujące żółtym blaskiem, te wydatne, jakby rozdęte nozdrza, te szerokie, wykrzywione w jakimś zwierzęcym grymasie usta ponad długą, zakończoną ostro jak u lisa brodą. Do tego wystające kości policzkowe, niesamowite ramiona i mocno owłosione piersi. Jeden z najciężej dotkniętych potomków ludzi lodu, gdyby sądzić po wyglądzie. I oto Winga. Ta szalona, najcudowniejsza istota na ziemi uważa, że Heike jest pociągającym młodym człowiekiem. Och, starał się, żeby poznała innych młodych mężczyzn i zrozumiała, jak bardzo on się od nich różni. Heike wiedział bowiem, że któregoś pięknego dnia będzie musiał ją utracić. To naturalne i oczywiste. Ona jednak uważała, że urodziwi młodzi mężczyźni są nudni. A poza tym wcale mi się nie podobają, wykrzykiwała. Heike, dla mnie najpiękniejszy jesteś ty. Czy to zatem takie dziwne, że trochę się obawiał tutaj przychodzić? Przecież ją kochał. Kochał każdą cząsteczkę tej maleńkiej, eterycznej istoty. Burzę blond włosów. Energiczne ruchy, wesoły uśmiech, radosne spojrzenie, a także jej niekiedy szokującą szczerość. No, a jak twoje starania o odzyskanie Grostensholm? Spytała nieoczekiwanie. Mimo woli Heike podniósł wzrok i spojrzał w kierunku dużego dworu na wzgórzu. Nie zobaczył oczywiście nic, bo wszystko przesłaniał mrok i sypiący nieustannie gęsty śnieg. Kiepsko. Westchnął. Sniwel, jak wiesz, wciąż siedzi we dworze niczym wielka, tłusta ropucha i pilnuje swoich skarbów, to znaczy moich skarbów. I wcale nie zamierza się ruszyć. Tak, wiem. Nie pozwala mi o tym zapomnieć. Dokucza ci? Dokucza? On mnie nienawidzi, Heike. Nienawidzi mnie dlatego, że sąd oddał mi Elistrand i dlatego, że przyznano mi pieniądze, które jego bratanek, adwokat Sorensen, wyłudził od mojego ojca. Mnie się teraz dobrze powodzi. Służba jest oddana, a Elistrand zadbane. No, dość zadbane, powiedzmy. Zresztą sam widziałeś dzisiaj, jak to wygląda. Oczywiście wszystko wymaga wielkiej pracy, ale... Dla Sniwela moja obecność w parafii Grostensholm jest niczym cierń w oku. Jak on ci dokucza? Najpierw próbował wykurzyć mnie stąd plotkami, ale to mu się nie udało, bo mieszkańcy parafii zawsze kochali ludzi lodu. Nikt natomiast nie lubi Sniwela. Potem próbował niszczyć moją własność. A to tartak, a to łodzie albo sprzęt rybacki, moje zasiewy, lasy, wszystko. Na szczęście dzięki wiernym mi ludziom szkody udawało się szybko naprawić i jakoś sobie radzę. A czasami mam wrażenie, że opiekuje się mną jakaś wyższa siła. Zawsze, kiedy nam się wydaje, że już trzeba będzie dać za wygraną, przychodzi nieoczekiwana pomoc. Pieniądze, ziarno na siew albo coś podobnego. Zjawiają się jacyś ludzie, którzy mieli dług wobec moich rodziców. Sprawiała wrażenie, że nie wie, co o tym sądzić. Heike odwrócił twarz, by z jego oczu nie wyczytała, skąd się bierze ta pomoc. Winga ocknęła się z zamyślenia. Ale nieustanne ataki Sniwela są męczące, Heike. Czasami brak mi już sił. Nie możesz tego znosić, oświadczył. Trzeba z tym skończyć. Oho, nie wiesz jeszcze najgorszego. Niedawno jeden ze stajennych zauważył, że człowiek Sniwela kręci się koło naszej wozowni. A następnego dnia, kiedy wyjechałam w pole, odpadło koło od mojej bryczki, akurat na najbardziej stromym zboczu nad samym jeziorem. Okazało się, że oś była przepiłowana. Heike zerwał się z miejsca i zaczął nerwowo krążyć po pokoju. On musi stąd zniknąć, wykrztusił zdławionym głosem. Musi się wynieść natychmiast, Boże drogi. Dom jest przecież mój. On nie ma najmniejszego prawa do niczego, ale nikt nie może nic zrobić tylko dlatego, że Sniwel jest sędzią. Czy raczej nikt nie ma odwagi nic zrobić. A adwokat Menger? Nie mam sumienia go o to prosić, Wingo. On i tak zrobił dla nas bardzo dużo, ratując dla ciebie Elistrand. Ale więcej nie możemy wymagać od człowieka, który jest śmiertelnie chory. Sniwel by go zmiażdżył. W sądzie? W sądzie pewnie też. Jeśli Menger wniesie przeciwko niemu pozew, Sniwel zniszczy go na sali rozpraw. Chyba pamiętasz, że w czasie procesu o Elistrand przekupił prawie wszystkich ławników, o ile w ogóle sprawy zajdą tak daleko. Obawiam się, że Sniwel zmiażdżyłby go dosłownie. Nie sądzę, by zawahał się przed morderstwem. Tak, tak. Ale co oprócz tego zrobiłeś, Heike? Nie siedziałeś chyba z założonymi rękami. Minęły już przecież 3 kwartały. Heike westchnął. Próbowałem wszystkiego. Poszedłem nawet do Sądu Najwyższego z prośbą, by mi pomogli odzyskać własny dom. Potraktowali mnie jak włos w zupie. Nie mam wątpliwości, że Sniwel ma wpływy wszędzie. Przewidział, że zwrócę się i tam. Heike usiadł na swoim miejscu. Dostałem odpowiedź na oba listy, które wysłaliśmy do cioci Ingeli i wuja Arwa Gripa. Zresztą wiesz o tym, sama mi czytałaś, co piszą. Chętnie by nam pomogli, ale żadne nie może zostawić swoich spraw, żeby tu przyjechać. Wingo, rozmawiałem z tyloma ludźmi w Krystianii. Upokarzałem się. Niektórzy wyrzucali mnie za drzwi, bo myśleli, że jestem diabłem albo odmieńcem. Ludzie nie chcą mi pomóc. Żebyś wiedziała już wszystko, to ci powiem, że poszedłem nawet do Grostensholm, do samego Snivela. Rozmawiałem z nim. Próbowałem go nakłonić, żeby dobrowolnie oddał mi moje dziedzictwo. Heike, nie mówisz tego poważnie. Owszem. Okazałem się naiwny do tego stopnia. To nie było przyjemne przeżycie, możesz mi wierzyć. Najsympatyczniejsze, co mi powiedział, to to, że nie zamierza oddawać swojego dworu jakiemuś diabelskiemu pomiotowi. Cóż, takie określenie słyszałeś już pewnie wcześniej, 100 razy. To też mówię ci, że to było najsympatyczniejsze. A kiedy już wychodziłem z dworu, nagle koło ucha świsnęła mi kula. Strzelano z zabudowań gospodarskich. Och, dlaczego mi nic nie powiedziałeś? Zawołała Winga z oburzeniem. Ja powinnam, powinnam, ale czy Lensman nic nie może zrobić? To przecież była próba morderstwa. Lensman powinien przynajmniej wyrzucić Sniwela z Grostensholm. Wyrzucić sędziego? Chciałbym zobaczyć takiego Lensmana, który by się na to ważył. W każdym razie, jeśli chodzi o Sniwela, On nadal ma niewiarygodną władzę, choć ostatnio, po naszym procesie, ten i ów coś szepnie na jego temat. Lensmana może pozbawić wszystkiego jednym słowem, a ten strzał... Mój Boże, łatwo powiedzieć, że ktoś polował na dworskim polu. Czy nie mógłbyś pójść do króla, Heike? Grostensholm jest przecież twoje. Zostało ci po prostu ukradzione za pomocą sfałszowanego listu.
Pójść do króla?
Do króla?
Który rezyduje w Danii i ma dość kłopotów z całym krajem? Cóż go obchodzi jakiś Grostensholm w maleńkiej Norwegii? Cóż go obchodzą ludzie lodu?
Mówią, że król jest trochę szalony, ale że to życzliwy ludziom monarcha.
Możliwe.
Tylko czy uważasz, że on sam czyta wszystkie listy, jakie do niego przychodzą? Na pewno ma cały sztab ludzi, którzy odpowiadają na prośby według własnego widzimisię. A poza tym, kto miałby napisać list do króla? Ja? Przecież ja nie potrafię nawet napisać własnego nazwiska. No więc najwyższy czas, żeby się zacząć uczyć. Syknęła Winga złośliwie, ale naturalnie musiał przyznać jej rację. Przez chwilę milczeli, patrząc w ogień na kominku. To znaczy, Heike patrzył w ogień tylko przez moment. Zaraz bowiem, jak zwykle, wzrok jego powrócił do Wingi. Ogarnął całą jej postać, jakby nie był w stanie patrzeć na nic innego. Nie zastanawiając się nad tym, co robi, myślał głośno. Przemawiał swoim głębokim głosem, a pokój wypełniał się wypowiadanymi zwolna na podobieństwo zaklęć słowami. Tak naprawdę to tylko pragnę trzymać cię w ramionach, Wingo. Nosić cię na rękach jak największy dar Boga. Wyjść z tego domu, zniknąć w śnieżycy. Chciałbym iść przez świat z tobą spoczywającą w moich ramionach, tak, by twoje włosy spływały w dół złotą kaskadą. Chciałbym z tobą wędrować w tę spokojną zimową noc, gdy śnieg pada cicho na ziemię. Iść w górę, ku rozgwieżdżonemu niebu. A tam podniósłbym cię wysoko ponad moją głową i powiedział: spójrzcie, kogo wam przyniosłem. Przyjmijcie leśną boginkę Wingę, stworzoną z gwiezdnego pyłu, bo tutaj jest jej dom. Ona należy do was. Potwór z piekielnych otchłani przynosi ją wam w nocnej ciszy. Dajcie jej swoje błogosławieństwo. Nie, odpowiedzą na to gwiazdy. To ty jesteś za nią odpowiedzialny, duchu podziemi. Ty musisz poprowadzić ją przez ludzkie życie. Musisz osłaniać ją własnym ciałem, szanować ją i kochać. Lecz dotknąć ci jej nie wolno, ty wielki, paskudny trolu. Heike. Jęknęła Winga i uklękła przy fotelu, na którym siedział, kryjąc twarz na jego kolanach. Przecież nie jesteś duchem z piekielnych otchłani, wiesz o tym. Ani nie jesteś duchem podziemi. A zresztą może i jesteś, bo ja kocham właśnie takie demony jak ty. Uśmiechał się, gładząc jej mieniące się złociste włosy. Demon i panna. Czyż nie tak nas nazywają? Winga roześmiała się, ale nie podniosła twarzy. Wciąż tuliła się do jego kolan. Tak nas nazywają, ale to nieprawda. Ja nie jestem przecież aniołem. Panna czy dziewica to nie to samo, co anioł. No właśnie, zwłaszcza, że ja nie jestem też dziewicą. No może w czysto fizycznym sensie, ale to wyłącznie twoja wina. Moja zasługa, chciałaś chyba powiedzieć. Nie chciałam. A ty nie powinieneś czynić ze mnie istoty nieziemskiej. Nie możesz mnie czcić, jakbym była boginią, Heike. Nie chcę tego. Bo często bywam małostkowa, złośliwa, a poza tym...
Poza tym w ostatnim czasie stałam się prawie dorosłą kobietą. Czy nie widzisz, że nie wyglądam już jak dziewczynka? Czy nie dostrzegasz moich piersi i bioder? Naprawdę przestałam być dzieckiem. Myślisz, że tego nie widzę? Uśmiechnął się smutno. A jak ci się zdaje? Dlaczego staram się na ciebie nie patrzeć? Zachichotała zadowolona. Jej ręka jakby mimo woli zaczęła się przesuwać w górę po wewnętrznej stronie uda Heikego. Chwycił ją i trzymał mocno. Winga na miłość boską. Podniosła głowę i uśmiechnęła się. Ale ja tak lubię patrzeć, jak działa na ciebie moja bliskość. Wiesz przecież, że masz niebyle co do zaoferowania kobiecie. Mało kto mógłby się z tobą równać. Ciekawe, skąd ty o tym wiesz? Zapytał ostro, wciąż mocno trzymając jej ręce. Och, istnieje przecież sztuka, obrazy, posągi. No, i jak wiesz, w dzieciństwie widziałam chłopca stajennego. Nikt nie jest zbudowany tak jak ty. Rzeczywiście. Zakończył Heike dyskusję. Masz rację. Och, dlaczego mówisz to z taką goryczą? Ja cię przecież kocham. Czy ci to nie wystarcza? Heike uśmiechnął się do niej i ostrożnie podniósł z podłogi. Niczego więcej od życia nie oczekuję. Ale na jak długo starczy twojej miłości? Czasami miałabym ochotę cię sprać. Dlaczego z takim uporem twierdzisz, że kiedyś ulegnę innemu? Dlatego, że jesteś bardzo młoda. Blisko rok temu też to mówiłeś. Wyznaczyłeś wtedy granicę moich 18 lat. To ty wyznaczyłaś taką granicę. Ja powiedziałem, że musisz skończyć 21 lat. Tak, ale zgodziliśmy się oboje na 18. W porządku, do tej pory będę się trzymać w ryzach. Znowu usiadła w fotelu. Tylko, że ty kłamiesz. Ja nie kłamię nigdy. Ha! I to jest właśnie twoje największe kłamstwo. Bo nieprawda, że jedyne, czego w życiu pragniesz, to Winga Targ. Przecież chcesz także zdobyć Grostensholm. Owszem, chcę, ale stawiam to na drugim miejscu. W porządku. Zatem zacznij od drugiego miejsca, skoro tak. Będziesz miał później czas, żeby ulitować się nad swoją nieznośną kuzynką. Winga, coś ty. Uśmiechnął się Heike i wstał. Winga zawsze doznawała szoku, widząc, jaki jest ogromny i jak nad nią dominuje. To chyba przez te jego barki. Te osobliwe barki ludzi lodu, sterczące w budzący grozę sposób. Wrażenie pogłębiały jeszcze wąskie biodra Heikego i jego proste, długie nogi. Kiedy tak przed nią stał, wyglądał jak góra. Ona także natychmiast wstała i szybko podeszła do Heikego, przestraszona, że mógłby sobie pójść. Może jeszcze kieliszek wina? W twojej obecności? O nie, muszę zachować kontrolę nad sobą. Szkoda. Czy ty wiesz, że jeszcze nigdy mnie nie pocałowałeś? Wiem. Bardzo dobrze wiem. Właściwie o niczym innym nie myślę. No, to zrób to nareszcie. Powiedziała i przywarła do niego, patrząc mu błagalnie w oczy. Heike z trudem zachowywał powagę. To by dla nas był początek końca, Wingo. Jakiego końca? Prychnęła i zaczęła go bić w piersi zaciśniętą dłonią, stwardniałą od ciężkiej pracy. Kto by się przejmował tym, że ty i ja przeżyjemy chwilę rozkoszy? Heike chwycił ją za nadgarstki i trzymał mocno, ale nie sprawiał wrażenia rozgniewanego. Przeciwnie, śmiał się z jej złości. Ja się tym przejmuję, powiedział. Ja nigdy bym sobie nie wybaczył, gdybym naruszył twoją cześć. Znowu traktujesz mnie jak boginkę, syknęła. Po chwili jednak zaczęła się do niego łasić. Uśmiechała się po szelmowsku i kokietowała go. Och, znał wszystkie jej sztuczki. Hajkę, starała się go przekonać. Przeżyliśmy takie piękne chwile wtedy na wozie, prawda? A stało się tak dlatego, że jeden, jedyny raz zrezygnowałeś ze swojego uporu. Tak, Wingo, to były piękne chwile. Coś takiego można wspominać przez całe życie, prawda? Ja pomogłam tobie, a ty pomogłeś mnie i żadne z nas nie straciło swojego dziewictwa ani niewinności, czy jak się to nazywa. Och, marzyłam o tym tyle razy, tęskniłam za tym, ale pozostaje mi tylko radzić sobie samej, a to naprawdę nie to samo. Winga na Boga! Jęknął zaszokowany. A coś ty myślał? Powiedziałam ci przecież, że jestem dorosłą kobietą, że cię kocham i pożądam. Ile to razy w nocy śnisz mi się w najbardziej rozkosznych sytuacjach, a potem budzę się i jestem sama, albo leżę i wyobrażam sobie, że jesteś przy mnie. Wyobrażam sobie, co robimy, a potem muszę się jakoś uwolnić od napięcia, pozbyć się tego bolesnego podniecenia. Czy ty tego nie robisz? Hajkę się zaczerwienił. Nie robisz? Nalegała. O Boże, Winga, to są rzeczy, które, wydaje mi się, dotyczą tylko mnie. Aha, więc robisz to. Ale nasze zaufanie nie jest wzajemne. A przecież właśnie to było między nami najpiękniejsze, że mogliśmy rozmawiać o wszystkim. Czuła się dotknięta, widział to. Oczywiście. Nadal możemy rozmawiać o wszystkim, ale nie mógłbym nawet marzyć, że ty... Naturalnie, ja też nocami wyobrażam sobie, że leżysz w moich ramionach, Wingo. Przyciskam ciało do materaca i wyobrażam sobie, że to ty leżysz pode mną i... Nie, kochanie, skończmy z tym. To jest igranie z ogniem. Winga, dziecko natury... Rozpromieniła się, słysząc jego wyznanie i nie żądała już niczego więcej. Dowiedziała się, że oboje przeżywają to samo. Hajkę zaś położył ręce na jej ramionach, pochylił się i pocałował ją w czoło. Tylko tyle potrafisz? Zapytała. Tymczasem tak. Świetnie. To przynajmniej jest obietnica. Ale naprawdę... Nie moglibyśmy powtórzyć tamtych rozkosznych chwil, jakie przeżyliśmy na wozie? Nie możemy tego zrobić tutaj, teraz? Tym razem nie zdołałbym się na czas powstrzymać. To wspaniale! Winga, to jest poważna sprawa. Postaraj się choć trochę mi pomóc. Winga odeszła od niego. W milczeniu wróciła do swego fotela. No więc, co słychać w sprawie Grostensholm? Zapytała takim tonem, jakby się nagle poczuła bardzo zmęczona albo jakby się wstydziła swojej natarczywości. Hajkę zauważył, że jest jej nieprzyjemnie i czuje się upokorzona. Podszedł więc i ujął ją za rękę. Najdroższa Wingo. Czy pozwolisz mi powiedzieć coś i nie będziesz mi się rzucać na szyję, zanim skończę? Dobrze, mów, rzekła obojętnie. Kocham cię bardziej, niż jestem w stanie wypowiedzieć. I właśnie dlatego tak się o ciebie boję. Pomyśl, jaki okropny byłby dla ciebie ten dzień, w którym spotkasz mężczyznę swojego życia. Nie, nie protestuj, teraz ja mówię. Na razie chcę dać ci czas na znalezienie mężczyzny, za którego chciałabyś wyjść za mąż. Bądź jednak przygotowana na to, że jeśli tego nie zrobisz do 18 urodzin, to będziesz moja w chwili, gdy zegar wybije północ. I wtedy nie oczekuj ode mnie litości. O ile oczywiście nadal będziesz mnie chciała. Na to Winga roześmiała się najradośniejszym, najszczęśliwszym ze swoich śmiechów i zaczęła jak szalona całować jego ręce. Bo Winga nigdy długo się nie gniewała. Kręciła się potem po pokoju i śpiewała na cały głos. Do jesieni, byle do jesieni, a potem będzie naprawdę cudownie. Heike nie mógł ukryć rozbawienia. Ona uspokoiła się nareszcie, wróciła na fotel, skuliła się i patrzyła na niego rozpromienionym wzrokiem. No, teraz jestem gotowa poważnie porozmawiać o Grostensholm. Heike nalał sobie jeszcze jeden kieliszek wina. Uznał, że zasłużył na to. Winga nie dopiła jeszcze pierwszego, zresztą i tak nie zamierzał jej dolewać. Skoro się jest opiekunem, to trzeba się odpowiednio zachowywać. Usiadł i zaczął opowiadać. Próbowałem wszystkich możliwych rozwiązań. Nic to nie dało. Więc Snivel może sam sobie dziękować za to, co się teraz stanie. Winga zniżyła głos. Zdecydowałeś się wezwać Szary Ludek? Tak. Wzywam Szary Ludek. Nie boisz się? Milczał przez chwilę. Wiele rozmawiałem z naszymi opiekunami, z naszymi nieżyjącymi przodkami. Dlaczego ja nigdy nie mogę ich zobaczyć? Dlatego, że jesteś zwykłym człowiekiem. Wcale nie jestem zwykła. O nie, bogowie wiedzą, że nie należysz jednak ani do obciążonych dziedzictwem, ani do wybranych. To niesprawiedliwe, że tobie wolno z nimi rozmawiać, a mnie nie. No dobrze. Którzy to byli tym razem opiekunowie? Ciocia Ingrid, pradziadek Ulf Hedin, młody Trond i... zapomniałam, Dida. Kobieta, która żyła bardzo dawno temu. I oni doradzają ci wezwać Szary Ludek. Nie, absolutnie nie doradzają, wprost przeciwnie. Przestrzegają mnie. Ale obiecują mi pomóc, jeśli zdecyduję się zrobić ten krok w nieznane. Heike, kim są te istoty, które nazywamy Szarym Ludkiem? Nie jestem w stanie wyjaśnić ci tego dokładnie. Wiesz przecież, że Ingrid korzystała z ich pomocy, kiedy mieszkała samotnie w Grostensholm. Twoja matka, Elizabeth, opowiadała, że czasem którejś z nich mignęło jej gdzieś niczym cień. Winga rzekła w zamyśleniu. Ciocia Ingrid nazywała te istoty małym ludkiem. Mama jednak mówiła, że nie sprawiały one wrażenia małych, raczej wprost przeciwnie. No właśnie. A kiedy Ulf Hedin przeprowadził się do Grostensholm, Szary Ludek nadal tam pozostawał, bo Ulf Hedin także należał do obciążonych. On i Ingrid panowali nad Szarym Ludkiem bez trudu. Ingrid ma wątpliwości, czy ja to potrafię. A ja nie wątpię. Ty potrafisz wszystko. I poza tym masz przecież Alaraunę. Dzięki za zaufanie. Sol także bardzo dobrze znała Szary Ludek. Te istoty należą do świata, w którym i ona czuła się bardzo dobrze. Tak, ale kim te stwory są? Heike zapatrzył się w dal. Szary Ludek tworzą wszystkie te istoty, które żyją w świecie cieni, poza granicami naszego świata. Jest ich wiele i są bardzo różne. To one migną ci czasem gdzieś z boku. Dostrzegasz je kątem oka, ale kiedy się obejrzysz, niczego już nie widzisz. To one pojawiają się jako cienie w księżycowe noce. One straszą w opuszczonych domostwach. Są tymi siłami natury, w które wierzą prości ludzie. Bywają złe i dobre. Niebezpieczne lub przyjazne człowiekowi. Nieszczęśliwe lub żądne zemsty. Należą do nich zmarli, którzy bez wytchnienia krążą po wszechświecie, bo w godzinę ich śmierci stało się coś, co sprawiło, że zostali pochowani w niepoświęconej ziemi oraz ci, którzy nie zdążyli zrobić w życiu nic ważnego. Są wśród nich demony, duchy otchłani, elfy, istoty niebieskie i mieszkańcy podziemi, nieśmiertelni. Przy tym ostatnim słowie Heike zadrżał. Ja wiem, powiedziała Winga. Ty kiedyś spotkałeś kogoś takiego. Czyli, że szary ludek to mnóstwo różnych istot, z których nie wyliczyłeś jeszcze nawet połowy. Ale czy są tam również dotknięci z ludzi lodu? Nie. Dotknięci i wybrani z ludzi lodu, którzy walczą z dziedzictwem Tengela Złego, nie należą do tego kręgu. Oni stanowią odrębną grupę. A ci z dotkniętych, którzy są źli, o nich nikt nic nie słyszał, odkąd pomarli, także nic nie wiadomo. Heike cofnął stopę. Ogień w kominku palił się silnym płomieniem i zaczynał go parzyć. Ingrid powiedziała mi, ciągnął dalej, że szary ludek w Grostensholm za jej czasów tworzyły wyłącznie istoty, które zawsze przebywały w tutejszej okolicy. Widocznie musi ich tu być sporo. Czy wymieniała kogoś konkretnego? Zapytała Winga z udaną swobodą. Sama przed sobą nie chciała się przyznać, że przenika ją lodowaty dreszcz z chęci, żeby się odwrócić i zobaczyć, co czai się w kącie, a zarazem z przerażenia, że mogłaby to zrobić. Pytałem ją, ale ona tylko zachichotała. Czy już wiesz, w jaki sposób nawiążesz z nimi kontakt? Heike zwlekał z odpowiedzią. Tak, wiem. Nasi opiekunowie mi to wyjaśnili. Nie wydaje mi się to szczególnie pociągające. Opowiedz. Nie, ja... No zresztą, niech będzie. Będę potrzebował wielu przepisów ze skarbu ludzi lodu. Bardzo proszę, skarb jest u mnie. Dostaniesz wszystko, czego ci potrzeba. Mogę ci przeczytać. Jej ożywienie było równie głębokie, jak jego niepewność. Ty chyba powinnaś trzymać się od tego z daleka. Ach tak, zawołała gwałtownie. To czytaj sobie sam. Położył rękę na jej dłoni i patrzył na nią z czułością, ale i z rozbawieniem. Nie mam nikogo oprócz ciebie, kto by mi pomógł. Zresztą nie chcę też, żeby mi kto inny pomagał. No, tak już lepiej. Zaszczebiotała Winga zadowolona. Czy możemy zaczynać? Nie, nie. Najpierw muszę się jeszcze raz spotkać z naszymi przodkami. Potrzebuję dokładniejszych wskazówek. Zabierz mnie na to spotkanie. Nie, Wingo, nie można. Wystarczyło, żeby spojrzał w jej błagalnie na niego patrzące oczy, a był stracony. No dobrze, niech będzie jak chcesz. Kiedy, gdzie? Oni się pojawią na moje wezwanie. Tutaj? Tak myślę. Och, Heike, to cudowne! Uśmiechnął się. Bądź tak dobra i przynieś skarb. Możemy to spotkanie zorganizować zaraz. Miałem zamiar wracać do domu, ale... O nie! Nie możesz jechać do Krystianii po nocy. A w dodatku przy takiej śnieżycy. To prawda. Ale nocować tutaj też nie powinienem. A rodzina Eirika o tej porze już pewnie od dawna śpi. Skoro absolutnie nie chcesz nocować pod tym dachem, to mamy w jednym z mniejszych budynków pokój dla gości. Czy tam będzie ci dobrze? Na pewno, dziękuję. Pod warunkiem, że ty swoje drzwi zamkniesz na klucz. Ach, o to ci chodziło. No dobrze, idę po skarb. Heike poszedł także, żeby jej pomóc. Przynieśli skarb do jadalni i rozłożyli go na dużym stole. Zapalili kilka świec, a przez otwarte drzwi docierało do jadalni ciepło kominka. Winga aż podskakiwała z zachwytu. Och, jakie to wszystko podniecające. Co będzie ci potrzebne?
Jeszcze nie wiem. Czy to są przepisy?
Rozwijał jakieś pergaminy i zwitki cienkiej kory. Winga wzięła jeden i zaczęła czytać.
Nie, fe, prychnęła. To jest o tym, jak należy...
Posłuchaj. Od przypadku, kiedy strumień spływa ci wolno na obuwie, najlepiej jest...
Zostaw to,
powiedział Heike skrępowany. To recepta na taką chorobę starych mężczyzn, wiesz... Spróbuj znaleźć coś bardziej rozsądnego. Czytała dalej.
Uff, a co to jest piąty członek knura?
Winga!
Jęknął Heike.
Skończ już z tym. Najlepiej będzie, jeśli nasi goście sami wybiorą odpowiednie przepisy.
Winga zapytała drżącym głosem, czy powinna wyjść. On jednak poprosił, by została przy stole, gdzie złożyli recepty. To przecież ona będzie musiała je potem odczytać.
Heike wciągnął powietrze. Po chwili powiedział cicho. Ingrid, Dida Ulfhedin Trond, czy zechcecie być tak dobrzy i pomóc nam? Zdecydowaliśmy się podjąć walkę ze Sniwelem przy pomocy Szarego Ludku. Winga jest tu ze mną, bo my oboje jesteśmy nierozdzielni. Przyjdźcie i przygotujcie mnie na spotkanie z Szarym Ludkiem.
Winga wsunęła dłoń w rękę Heikego. Słychać było jej ciężki oddech. Poza tym w pokoju cicho było jak na pustkowiu. Po chwili podmuch zimnego wiatru przeleciał nad ich głowami i wszystkie świece zgasły. Rozdział drugi.
Winga była pewna, że do końca życia nie zapomni tego wieczoru w jadalni w Elistrand, kiedy wszystko tonęło w niesamowitej ciszy i tylko śnieg zacinał w szyby. Wtedy jednak nie wiedziała jeszcze, co będzie musiała przeżyć później. W tym momencie, kiedy gasły świece, miała w głowie tylko jedną myśl. Za nic nie puścić dłoni Heikego. Zwłaszcza, że on ostrożnie próbował się uwolnić. Winga nie odgrywała tutaj głównej roli. Była zaledwie figurą z drugiego planu i w ogóle nie miała tu nic do roboty. To dziwne. Ale nie odczuwała dumy, że się tu znalazła. Jedyne, co czuła, to skrępowanie i coś jakby uniesienie. No i jeszcze lękliwe bicie własnego serca. Od tego żadną miarą uwolnić się nie mogła. Choć przecież już raz towarzyszyła Heikemu, kiedy spotykał się z opiekunami, wtedy na strychu w Grostensholm. Obecne spotkanie było inne. Wydawało się ważniejsze. Sama widziała niewiele. Jadalnie rozjaśniał jedynie blask ognia z kominka i samotna świeca na stole w sąsiednim pokoju. Światło ledwie dosięgało drzwi. Kiedy gasły świece, mało brakowało, a byłaby zawołała: nie, zaczekajcie, my tu przecież niczego nie zobaczymy. Okazała się jednak na tyle dobrze wychowana, by milczeć. Ale to nie było normalne zachowanie Wingi. Wszystko wydawało jej się strasznie podniecające i niesamowite. Pomyśleć, że istoty z zaświatów chcą rozmawiać z jej Heikem. Podziw Wingi, żeby nie powiedzieć ubóstwienie, wzrósł znowu, jakby to jeszcze było potrzebne. Jej uwielbienie dla Heikego i tak przekraczało wszelkie granice. Nagle stwierdziła, że rozmowa już się toczy. Słyszała te dziwnie oddalone głosy, przypominające chrzęst kryształu, i dostrzegała, że przedmioty rozstawione na stole poruszają się nieznacznie. Heike odpowiadał cicho. Od czasu do czasu zadawał jakieś pytanie. Zniżył jednak głos do tego stopnia, że nie była w stanie rozumieć, co mówi. Długo tak rozmawiali w ten irytujący, niezrozumiały sposób. Od czasu do czasu docierały co prawda do Wingi fragmenty zdań, lecz nie umiała doszukać się w tym żadnego sensu. Miała jednak wrażenie, że w głosach czworga przybyszów brzmi ostrzegawczy ton. Rzecz jasna, nie widziała żadnego z nich. W ogóle nie widziała nic. Dostrzegała jedynie, w którą stronę zwraca się Heike i natychmiast sama też się pochylała, starając się robić mądrą minę. Rozmowa trwała długo, bardzo długo. Nagle Winga poczuła coś, co mogłoby być czułym muśnięciem w policzek. Jakby ją pogłaskała jakaś duża męska dłoń. Czy to Ulf Hedin? Jej własny przodek? Za chwilę odczuła kolejne muśnięcie, tym razem delikatne, kobiece. To musiała być ciocia Ingrid. Ją przecież Winga znała w dzieciństwie. Piękna wiedźma z Grostensholm. Mimo wszystko więc zauważyli też i jej obecność. Czuła się nieopisanie dumna. O, jak jej to pochlebiało. Heike zapalił świecę i światło rozjaśniło wielki, piękny pokój. Ten pokój, który Aleksander Paladin urządził podobnie jak całe Elistrand dla swojej córki Gabrielli. Później kolejne generacje odciskały na domu swoje piętno. Willemo, Tristan, Ulf Hedin, Tora, Elizabeth. Teraz jednak pokój się odmienił. Dla Wingi nigdy już nie będzie taki jak dawniej, bo oto w jej obecności odbył się tu niesamowity seans. Wybrani z ludzi lodu uznali, że właśnie tu może się odbyć spotkanie. Zmarli z ludzi lodu opiekują się swoimi żyjącymi potomkami nieustannie i bardzo troskliwie. Och, tak niewielu zostało żyjących członków rodu. Garstka zaledwie. Winga odetchnęła głęboko. No i jak poszło? Zapytała szeptem. Heike uśmiechnął się. Nie musisz już szeptać, oni odeszli. Zauważyła jednak, że sam ma trudności z uwolnieniem się od ogromnego napięcia, jakie towarzyszyło spotkaniu. Chyba i on czuł się przy tamtych maleńki i słaby. Jak zawsze czuje się istota ludzka, gdy stanie twarzą w twarz z niepojętym. Jego ręce wciąż z drżeniem przesuwały się po rozłożonych na stole przedmiotach. Poszło dobrze, rzekł, ale sam nie wiem. Wymagania wobec nas nie będą małe. Wobec nas? Zapytała Winga, niedowierzając, że i jej to dotyczy. Tak, wobec ciebie także. I możesz teraz podziękować mnie. Swojemu stwórcy albo okolicznościom, czy nie wiem już komu, za to, że pozostałaś nietknięta. W tym, co zamierzamy, niezbędny jest udział dziewicy. Tak? To jakim cudem Ingrid sobie z tym poradziła? Zawołała Winga tak przejęta, że nie była w stanie zachowywać się należycie. Jak sobie poradziła, kiedy chciała nawiązać kontakt z szarym ludkiem? I Sol. Ona też nie żyła w cnocie. Jak sobie radziła Sol, to ja nie wiem, uśmiechnął się Heike. Na jego twarzy nadal malowało się napięcie. Ingrid natomiast musiała przejść przez inny rytuał, także nie bardzo przyjemny. Ale nie było rady, skoro nie chciała narażać nikogo innego. Nie mogła przecież jakiejś młodej dziewczyny wtajemniczać w takie sprawy. Oni mówią, że ja mam szczęście. Z tobą wszystko będzie łatwiejsze. Chcesz powiedzieć, że my oboje będziemy się kontaktować z szarym ludkiem? Nie, ty nie. Ty musisz mi tylko pomóc przekroczyć granicę. Mogłam się tego spodziewać, mruknęła. Zawsze jestem tylko potrzebna do... Nagle ocknęła się. Przekroczyć? Jak to przekroczyć? Przejść granicę tamtego świata. Tego, który znajduje się poza nami. To znaczy, że mnie opuścisz? Krzyknęła przerażona. Nie. Ja też się tego bałem. Też mi się to wydawało okropne, ale tu chodzi jedynie o zdolność widzenia tego, co zamknięte przed ludźmi. O zdolność komunikowania się z tamtymi istotami. No, ale... Bąkała zakłopotana. Mama właściwie mogła je widzieć, a przecież ona nie przekraczała żadnej granicy. Cienie wszyscy widzimy. Mnie jednak będzie potrzebny bliższy kontakt z nimi. Będę musiał z nimi rozmawiać. I jeszcze ważniejsze, będę musiał nad nimi panować. I tego właśnie tych czworo śmiertelnie się boi. Winga uśmiechnęła się pod nosem. Co ty mówisz? Czy oni mogą się śmiertelnie bać? Przecież oni przekroczyli już granicę śmierci. No, powiedzmy, boją się w moim imieniu, niech ci będzie. Czy ty zawsze musisz się czepiać słów? No tak, uwielbiam to. To cudowna zabawa. Owszem, wiem. Potem Heike opowiedział o niektórych rzeczach, które będą musieli zrobić. Ale nie o wszystkim, żeby jej nie przerażać, bo już nie wątpił, że Winga przestraszona jest nie na żarty. Przyglądał jej się z uwagą, kiedy odczytywała wskazane im przez opiekunów przepisy. Winga była jedną z tych istot, które powinny należeć do wybranych lub dotkniętych. Miała ten sam charakter co Ingrid, Villemo, a może nawet Sol. Równie gwałtowna, równie nienasycona. Przyszła jednak na świat jako całkiem zwyczajna dziewczyna. Tylko że tego nie mógł jej mówić, bo to wywoływało w niej okropną złość. Duchy powiedziały, że Heike i Winga muszą czekać. Muszą zaczekać na pełnię księżyca po wiosennym zrównoważeniu dnia z nocą. Heike wiedział, kiedy to nastąpi. Wszyscy bowiem pilnie śledzą przemiany księżyca. To jest takie ważne dla zasiewów i innych spraw. Będzie to noc z czwartku na piątek, co zdaniem Ingrid jest wyjątkowo pomyślne. Teraz mieli koniec lutego, pozostały im zatem nie więcej niż 3 tygodnie. Ten czas powinni przeznaczyć na przygotowanie wszystkich potrzebnych eliksirów i magicznych środków. Po to właśnie zostały wybrane przepisy i recepty. Przygotowanie mikstur tego rodzaju wymaga czasu, zwłaszcza że w zimie trudniej dostać niezbędne składniki. Poradzimy sobie z tym, rzekła Winga, jak zawsze pełna optymizmu. Ale potem, kiedy czas się dopełni, wtedy będą musieli wejść na wzgórza, skąd rozciąga się widok na Grostensholm, wyjaśniał Heike. Na najdalszym z nich znajduje się niewielkie wzniesienie osłonięte lasem. Sol znała to miejsce, Kolgrim także. Tam miało się to dokonać. Co to będzie? Zobaczymy, kiedy przyjdzie czas. Heike zadrżał. To nie będzie chyba nic zabawnego. Będę musiał wypić wywar, który przygotujemy. Potem dokonamy różnych rytuałów. Potrzebne będą zaklęcia. Heike westchnął. Winga zastanawiała się przez chwilę, a potem rzekła dość nieoczekiwanie. Jesteś pewien, że dostaliśmy właściwe przepisy? Że nie sprowadzimy tu Tengela złego lub coś w tym rodzaju? Albo, tak jak się kiedyś zdarzyło Sol, nie zobaczymy naszych obciążonych dziedzictwem przodków w złych i dobrych uczynkach? Czworo naszych opiekunów bardzo dobrze wie, co robimy. Odparł Heike ze śmiechem. Westchnęła Winga. A kiedy już odzyskamy Grostensholm, jeżeli je odzyskamy. Tak, oczywiście. Ale potem, kiedy już je odzyskamy, jak się wtedy pozbędziemy szarego ludku? Powiedzieli ci, co masz robić? Heike pogrążył się w marzeniach. Błądził gdzieś wzrokiem i uśmiechał się tajemniczo. Wcale nie jest takie pewne, że się ich pozbędziemy. Heike, jesteś okropny. Nie wolno ci tak mówić. Masz rację. Ale pomyśl tylko, ile pożytku moglibyśmy mieć, gdyby szary ludek tu został. Ingrid i Ulf Hedin mieli go tu aż do samej śmierci. Dopiero potem szary ludek musiał opuścić Grostensholm. Powiedzieli ci, jak można się pozbyć tych istot? Ingrid mówi, że szary ludek dobrze się czuł w Grostensholm i bardzo niechętnie opuszczał dwór. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie nam go tu sprowadzić. Heike, ocknij się nareszcie i odpowiedz na moje pytanie. Boję się o ciebie. Zwrócił ku niej twarz. Co? A, tak. Dostałem niezbędne wskazówki. Reszty dowiemy się później. Jest jednak faktem... Znowu popadł w zamyślenie. Winga szarpnęła go za ramię. Co takiego, Heike? Odpowiadaj jak należy. Roześmiał się trochę niepewnie. Och, wiesz, Ingrid mówi, że jej się zdawało...